я попри вам. Zgromadziliśmy się dzisiaj na tej konwencji dla określonego celu. Przede wszystkim, jak było wspomniane, by oddać naszemu Panu Bogu chwałę i cześć, by uwielbić naszego Boga Jezusa Chrystusa, ale również i sami, żeby coś zaczerpnąć ze Słowa Bożego. Przyszliśmy czytać Boże Słowo i przyszliśmy starać się go zrozumieć. Pragniemy poznawać, jaka jest wola Boża względem wszystkich ludzi, ale przede wszystkim interesuje nas, jaka jest wola Boża względem nas samych. Żeby zachęcić nas do takiego rozmyślania w dniu dzisiejszym, to wybraliśmy jako motto naszej konwencji werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, czwartego rozdziału, a werset trzeci. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. I werset ten na tekstu mówi, że Bóg w swym działaniu rządzi się swoją wolą. I musimy się z tym zgodzić, czy chcemy, czy nie. Jako istota nieograniczona w miłości, mądrości, sprawiedliwości i mocy, Bóg ma zupełne prawo do tego, by się rządzić swoją wolą. W przeciwieństwie do nas, ludzi, którzy jesteśmy grzeszni, którzy te przymioty, które pierwotnie Bóg zaszczepił w naszych rodzicach, mamy zatarte i posiadamy je tylko w szczątkowej ilości. Zdajemy sobie też sprawę, że jesteśmy ludźmi, jak powiedziałem, poddani grzechowi i pod wpływem nie tylko świata, ciała, szatana, ale również jesteśmy pod wpływem naszego grzesznego ciała. I dlatego wynika z tego, że nasza wola nie jest doskonała, nie jest dobra, dlatego nie możemy się nią w naszym życiu rządzić. Poznaliśmy i przekonani jesteśmy, że to, co Bóg chce od człowieka, to tak nasz werset mówi, to jest, by człowiek czynił właśnie jego wolę. Jest to najbardziej rzeczą dobrą, korzystną i pożądaną. Rozpoznanie woli Bożej w różnych sprawach naszego życia, pomimo, że nie jest rzeczą łatwą, bo trzeba przyznać, że raczej jest rzeczą trudną, to jednak powinno być najpierwszą troską w naszym życiu i w naszym codziennym postępowaniu. I często tak jest, dlatego sami wiecie, że pomimo naszych najlepszych starań i wielu usiłowań, różnych przedsięwzięciach i działaniach, nigdy nie możemy być zupełnie pewni, czy faktycznie czynimy wolę Bożą, czy nie. Czy raczej postępujemy według woli własnej. Apostoł w naszym tematowym wersecie wskazuje jasno, jaka jest wola Boża. Często, gdy rozmawiamy z braćmi, to posługujemy się takim określeniem, takim stwierdzeniem, że jak Pan pozwoli, to przyjedzie. Albo jak będzie wolą Bożą, to uczynimy to, a to. I bardzo dobrze, że tak mówimy. Nauczyły nas tego słowa apostoła Jakuba z 4 rozdziału 14-15 werset, który powiedział, że wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest żywot wasz, paru jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Powinniście mówić raczej tak. Jeżeli Pan zechce i pozostawi nas przy życiu, to zrobimy to i owo. A potem wieczór, gdy klękamy na kolana, to staramy się potwierdzić ten nasz stan serca i prosimy tak, jak nas nauczył Pan Jezus. Bądź wola Twoja. Powstaje w tym miejscu pytanie, jaka więc jest Boża wola? Czy my ją znamy? Czy my ją czynimy? Czytając Słowo Boże, ten list, jaki Bóg napisał do człowieka, którym wielu pisarzy, to zauważamy, że bardzo wiele wersetów, jeżeli nie wprost, to pośrednio wskazuje, opisuje, jaka jest wola Boża. Nie będziemy ich wszystkich czytać, bo jest ich bardzo wiele w Piśmie Świętym. Przeczytam tylko niektóre, żebyśmy przypomnieli może istotę, który nas przeznaczył ku przysposobieniu za Synu poprzez Jezusa Chrystusa dla samego siebie według upodobania woli swojej. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Nie bójcie się, o maluczkie statko, albowiem się upodobało, więc uważamy dać wam królestwo. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. To sam Bóg bowiem wzbudza w was dobre pragnienia i sprawia, że możecie działać zgodnie z Jego wolą. Świat ci przemija i porządliwość Jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Wersety te pokazują nam, że jednak Bóg daje nam poznać swoją wolę. Daje poznać tajemnicę woli swojej. Daje nam poznać swój plan w stosunku do całej ludzkości. I czyni to po to, abyśmy mogli go wiedzieć. Jeszcze bardziej w nim zaufać, jak sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 17, rozdziale 6 wersecie, że ludziom, których mi dałeś ze świata, objawiłem imię Twoje, Twoi byli i mnie mi dałeś i zachowują Twoje słowo. Albowiem mój Amos w 7 rozdziale na 3 wersecie, albowiem nic nie czyni Pan Bóg, aby nie miał objawić tajemnicy swojej prorokom i służebnikom swoim. Chociaż trzeba w tym miejscu podkreślić, że niektóre rzeczy było też wolą Pana Boga, żeby ukryć. I apostoł Paweł, mówiąc o Chrystusie w liście do Efezów w 3 rozdziale, 5 wersecie, napisał: poprzednim pokoleniom ludzi tajemnica ta nie była objawiona. Jak została ukazana przez Ducha Świętego wyznawcom Chrystusa, apostołom i prorokom. Jak rozumiemy, ta tajemnica Bożej woli był czas, że była zakryta, była ukryta. I musimy stwierdzić, że jej poniekąd nadal jest ukryta przed światem. Ludzie ogólnie jej nie wiedzą, nie rozumieją, albo nie mają tej nauce wiary. Jednak dla tych, którym Bóg objawił tą rzecz, jak czytaliśmy, przez Ducha Świętego, to powoduje, że zrozumienie tej tajemnicy wzmacnia nas, jest gruntem naszej wiary, jest podstawą do zdobywania cierpliwości w naszym życiu, miłości i wszystkich owoców Ducha Świętego. I nie tylko nawet może zrozumieć, ale powinniśmy ją wprowadzać w czyn, wyznawać ją w naszych modlitwach, swoje zrozumienie prawdy i wyrażać wdzięczność dla Boga, że taka jest Jego wola. Wiek Ewangelii jest wolą Bożą, jak czytaliśmy wersety, aby wybrała się z ziemi określona klasa ludzi. Specjalna klasa oblubienicy Chrystusowej, która z łaski Bożej ma otrzymać wielki przywilej uczestniczenia z Chrystusem w dziele pojednania. Pan Bóg zaprasza i przeprowadza ten wybór w czasie obecnym, gdzie na świecie panuje grzech, gdzie człowiek wystawiony jest na różne pokusy ze strony świata, ciała i szatana. Dlatego też apostoł w naszym tematowym wersecie zwraca nam uwagę na to, byśmy starali się za wszelką cenę czynić wolę Bożą. Pomimo, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, ale żebyśmy się starali, bo jest ona dobra, przyjemna i doskonała, jak czytaliśmy. Ten werset, jak rozumiemy, nasz tematowy, został skierowany właśnie do takich osób, do tej klasy, która się obecnie z ziemi wybiera. Ponieważ napisał apostoł Paweł do zboru w Tesalonice. I gdybyśmy tak dzisiaj zapytali brata, siostrę, czy znasz wolę Bożą? Albo czy czynisz w życiu wolę Bożą? Zapewne nikt by nie powiedział, że nie zna, albo nie czyni. Chociaż może próbowalibyśmy się tłumaczyć. No tak, na ile znamy, na tyle ją czynimy. Na ile poznaliśmy, to na tyle staramy się czynić. I to jest prawda. Bo tak mówi Biblia Święta, że po części znamy i po części prorokujemy. Więc i po części staramy się tą wolę Pana Boga wykonywać. Ale są też takie rzeczy opisane w Świętym Słowie, które już poznaliśmy. Są takie dziedziny woli Bożej, którą zrozumieliśmy, poznaliśmy. Czy zawsze robimy tak, jak sobie by tego życzył Pan Bóg? Nasz Ojciec w niebie? Myślę, już było wspomniane, że te dwa szczególne dni naszej społeczności niech będą czasem może refleksji nad tym tematem, nad tym wersetem naszym tematowym. Każdy z nas wie najlepiej, jak to jest w życiu swoim z wykonywaniem Bożej woli. Skoro mamy zapewnienie Słowa Bożego, że Bóg policzył wszystkie nasze włosy na głowie, to czy nie jest tak czasem, że obawiamy się, żeby czasem jeden głos nie usiadł? Nie chce się angażować zbytnio, żeby nie mieć problemu. Jesteśmy obywatelstwo też rodzicami, w większości pewnie. I wiemy, jak naszą wolę wykonują nasze dzieci, jak ją realizują. Jak to jest z tym czynieniem woli naszej. Pewien ojciec miał dwoje dzieci i powiedział do jednego z nich: idź do pracy w moim ogrodzie. Tam jest bardzo dużo pracy. Jak powiedział Pan Jezus w przypowieści, podkreślił to. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Powiedział ojciec do niego: idź, to mi pomożesz. A syn mu odpowiedział: ale ojcze, ja nie mam czasu. Jestem zmęczony, czuję się taki słaby jeszcze, a po drugie nie chce mi się. Przecież muszę zająć się rodziną. Nie, nie pójdę. A potem w sercu ten syn poczuł niepokój. Zaczął się zastanawiać nad tym, co powiedział. Dręczył go wyrzut sumienia, więc nic nie mówiąc, stał i poszedł do pracy w ogrodzie. A potem ojciec mówi drugiemu synowi to samo: idź i popracuj w moim ogrodzie. A on powiedział: oczywiście, bardzo chętnie pójdę. Już się zbieram, już wychodzę. Ale co? Nie poszedł. I Pan Jezus, będąc w świątyni, pyta się: jak myślicie, który z nich wykonał wolę swojego ojca? Odpowiedzieli mu: no ten pierwszy. I tak parafrazując, Pan Jezus powiada: dobrze, żeście rozsądzili. Bo pomimo, że na początku się nie zgodził, bo pomimo jakichś obaw, ale poszedł do pracy. Rozsądni też i dekatestwo, czy jeżeli wycofujemy się z pracy, rezygnujemy z danego nam przywileju, pracy, współpracy, czy wtedy czynimy wolę Bożą? W wersecie 32 tej przypowieści Pan Jezus mówi: przyszedł Jan Chrzciciel, albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i szepecznice uwierzyli mu. A wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Być może, że do końca ci nauczeni w piśmie i faryzeusze te świątyni nie rozumieli roli czy posłannictwa Jana Chrzciciela. Być może nie rozumieli, ale też nic nie czynili, żeby ją zrozumieć. I kończy Pan Jezus takimi słowami: a wy chociaż widzieliście, nie odczuwaliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Zaprawdę powiadam wam, że inni was wyprzedzają do Królestwa Bożego. I te przytoczone historie, chociaż pokrótce, ale pokazują, jak to jest w waszym życiu z czynieniem woli Bożej. Że często bywa tak, że pomimo, iż ją znamy, że ją rozumiemy, ale jednak z różnych przyczyn jej nie czynimy. Nasz werset tematowy brzmi, albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. Słowo poświęcenie użyte w tym wersecie w potocznej mowie najczęściej jest używane w Starym Testamencie. I używane w Biblii w ogóle ma podwójne znaczenie. A mianowicie, pierwsze znaczenie to znaczy ofiarowanie czegoś, odłączenie i przeznaczenie czegoś swojego dla kogoś drugiego. Takie znaczenie, jak powiedziałem, ma zastosowanie najczęściej w Starym Testamencie. Natomiast znaczenie słowa hagiasmos w Nowym Testamencie, a szczególnie w naszym tematowym wersecie, który apostoł Paweł napisał do braci w Tesalonicze, jak podajmy tłumacze, powinno być oddane jako uświęcenie. Słowo to zawiera myśl uczynienia kogoś lub czegoś bardziej świętym. Ponieważ wyraz poświęcenie nie tylko zawiera w sobie myśl zupełnego ofiarowania na początku naszej drogi, kiedy przyszliśmy do Chrystusa, ale niesie z sobą myśl proces przemiany charakteru, przygotowania nas do Królestwa Chrystusowego. Jaki mamy argument na to, że tak należałoby to słowo tłumaczyć jako uświęcenie? Po pierwsze, przede wszystkim, jeżeli przeczytamy kontekst tego wersetu, to wskazuje nam na ten fakt. Ale też z pomocą przychodzi nam apostoł Paweł, pisząc drugi list do braci w swoim 7 rozdział, a pierwszy werset. Pisze, mając przeto takie obietnice najmniejsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Werset ten tłumaczy, że mamy oczyszczać się z wszystkich brudów ciała i ducha i w ten sposób mamy uczynić nasze uświęcenie pełne. Niektóre tłumaczenia podają, jak na przykład Biblia Gdańska, że wykonywując poświęcenie bojaźni Bożej. Ale ta myśl też jest dobra. Ponieważ rozumiemy, że poświęcenie nie jest aktem w naszym życiu, aktem jednej chwili. Ale jest to proces. Proces całego naszego poświęconego życia. I to wykonywanie poświęcenia ma spowodować w nas jeszcze większe uświęcenie. Bóg odłączył nas i poświęcił dla już wspomnianego specjalnego celu. A my teraz mamy dopełniać naszego poświęcenia, naszego odłączenia. To znaczy, mamy dbać o nasze uświęcenie. I tego uczy nas werset tematowy. Że po pierwsze, prawda i obietnice Boże mają najpierw wywrzeć swój uświęcający wpływ na nas samych. Po drugie, że pod tym uświęcającym wpływem mamy przejść proces oczyszczania tak z zewnątrz na naszym ciele, jak i wewnątrz, to znaczy w naszym duchu, to jest w naszych myślach, w naszych uczuciach. I po trzecie uczy nas, że to poświęcenie jest wykonywaniem, czyli uzupełnianiem dzień po dniu naszego poświęcenia, bo taka jest wola Boża. Początek naszego poświęcenia był wtedy, gdyśmy przyjęli Chrystusa i zostaliśmy usprawiedliwieni, kiedyśmy na podstawie naszej wiary zawarli z Panem Bogiem przymierze przy ofierze. Ale nie możemy zachwycać się takim stanem. Nie możemy popadać w euforię, że jestem usprawiedliwiony, bo uwierzyłem. I nic nie robić na to, ale trwać w grzechach. Bo to, że od czasu do czasu pójdę na uczelnię, przecież nie sprawi, że będę dobrym studentem. Ani nie sprawi, że będę doktorantem. bo wolą Bożą jest nasze uświęcenie. I samo braterstwo nic się w naszym życiu nie zrobi. Ale my musimy współdziałać z Panem Bogiem w tym procesie naszego oczyszczania. W tym procesie oczywiście wiemy, że pomaga nam Duch Święty. Bez tej mocy nie bylibyśmy w stanie odrodzić naszych umysłów, jak pisze apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym wersecie i w pierwszym rozdziale i trzecim wersecie. Że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. Dzięki zmartwychwstaniu naszego Pana oraz dzięki Jego niebostąpieniu, co było konieczne, żeby Bóg na swoje dzieci mógł zesłać Ducha Świętego, w cel właśnie uświęcenia. To od czasu Zielonych Świąt Bóg zsyła na wszystkich swojego Ducha, którzy przychodzą przez Chrystusa do Niego. Pomaga nam w tym procesie oczyszczania również i Słowo Boże, nauki Pana, apostołów, które tak wiele nam wyjaśniają. Wiele opisów historycznych też nam wskazuje, jak powinniśmy w naszym życiu pełnić wolę Bożą. Że przy łasce Jego możemy pozbywać się z naszego życia różnych grzesznych nałogów, a nawet wszelkich grzesznych, samolubnych myśli, czy też uczuć. Mamy pozbywać się też wszelkiego ludzkiego wyrachowania z naszego życia, z naszej strony, w takim celu na przykład, żeby starać się przypodobać braciom, ludziom. Albo że coś zrobię, ale tylko wtedy, jeżeli będę wiedział, że przyniesie mi to jakąś korzyść. Czytaliśmy natomiast, że tą inspiracją w naszym poświęconym życiu, tą inspiracją w drodze naszego uświęcenia na budco, bojaźń Pańska. I jeżeli ten proces będzie zachodził, to będzie znakiem, że uzupełniamy nasze poświęcenie uświęcenie. Do czego zachęca nas apostoł Paweł, pisząc właśnie na szczomatowy werset. Ten werset, niebezpieczeństwo, macie świadomość tego, nie był napisany ani do aniołów, ani nie odnosi się do innego wieku, do wieku przyszłego, ale został specjalnie napisany do czasu, w którym żyjemy, w wieku Ewangelii. Odnosi się on do wybierającej się ziemi oblubienicy Chrystusowej. Apostoł napisał go do zboru w Tesalonice, do braci już poświęconych, ofiarowanych Bogu na służbę. Dlatego nie napisał w tym wersecie, że bracia, wy teraz się poświęcajcie, ofiarujcie się, bo oni już takimi byli. Oni byli już poświęconymi, usprawiedliwionymi, ofiarowanymi braćmi. Ale napisał w tym wersecie coś więcej. Wy teraz uświęcajcie się, bo taka jest wola Boża. To jest uświęcenie wasze, abyście, czytając dalszą część tego wersetu, abyście wstrzymywali się od wszeteczeństwa. Tą samą myśl potwierdził, czy pisze również święty Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 15 wersecie, że jako ten, który was powołał, jaki jest, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. To napomnienie apostolskie uczy nas, że mamy wieść życie świętobliwe i sprawiedliwe we wszelkim naszym postępowaniu. I dalej jeszcze poszerzył apostoł Piotr tę myśl i pisze w drugim rozdziale 11 i 12 werset. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Wasze zachowanie się wśród Boga niech będzie nienaganne, a wówczas oni również, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, przestaną was znieważać jako złoczyńców, a poczną wychwalać Boga w dniu narodzenia. Na pewno zauważamy, że wolą Bożą względem tych, co przyjęli Boże wysokie powołanie, jest świętobliwość w myślach, w słowach i w całym naszym postępowaniu. Tak czytamy, abyśmy chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc i rosnąc znajomości Bożej. I w liście do Żydów jeszcze pisze apostoł: pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Dalsza część wersetu tematowego mówi, jak już przeczytałem, że nasze poświęcenie powinno polegać na czymś. Że powinno polegać na tym, że będziemy wstrzymywać się od przekleństwa. I być może, że wielu z nas zdziwi się w tej chwili, dlaczego apostoł zwraca naszą uwagę, kładzie taki nacisk w tym wersecie na ten aspekt w życiu chrześcijanina, to jest nasze przekleństwo. Jesteśmy bratersko świadomi, że ten aspekt w życiu człowieka dotyczy nie tylko naszego wyboru życia moralnego lub nie, ale mamy świadomość, że ma on duży wpływ w dużej mierze na nasze zbawienie. Dlatego to jest rzecz bardzo ważna z wielu względów. Po pierwsze, jak pamiętamy, została zakazana przez Pana Boga i ujęta w siódmym przekazaniu. Nie będziesz cudzołożył, bo taka jest wola Pana Boga. Po drugie, podkreśla apostoł Paweł w swoim liście do Efezów w drugim rozdziale, 8-9 wersecie, że chrześcijanie, wszyscy, którzy mienią się być chrześcijaninami, to dostępują zbawienia dzięki Bożej łasce oraz usprawiedliwienia dzięki ich wierze, a nie uczynią. I po co się to tak dzieje? Po to, aby się nikt nie chlubił, jak pisze apostoł. To jednak podkreśla apostoł, że nie każdy, jak mówi Pismo, osiągnie to zbawienie. I taką samą myśl przekazał nam i Pan Jezus, kiedy był na ziemi, że coś może się stać na drodze chrześcijanina, że nie osiągnie zbawienia. I powiedział nasz Pan w imieniu Mateusza 7:21, czytamy, że nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. I nasz tematowy werset, braterstwo, zwraca nam na tą rzecz uwagę, że taka jest właśnie wola Boża, żeby otrzymać to zbawienie, to trzeba się wstrzymywać od tych rzeczy. Słowo przekleństwo w języku greckim to porneia, a w języku łacińskim fornicatio. Zostało przetłumaczone na język polski, jak czytamy w naszej konkordancji, na słowo nierząd, prostytucja, nieczystość, rozpusta, cudzołóstwo, bałwochwalstwo. I możemy zauważyć, że dzisiaj pierwotne znaczenie tego słowa w ogóle na świecie, w chrześcijaństwie, zostało bardzo zwalone, zostało zmienione i już nie oddaje pierwotnego znaczenia tego słowa. Słownik języka polskiego tłumaczy tak, że są to czyny naruszające społeczne normy moralno-obyczajowe, albo że jest to zachowanie nieprzyzwoite, gorszące. Zauważyć można, że ludzie dzisiaj bardzo złagodzili znaczenie tego słowa. Definicja zachęca nas raczej, żeby iść w tym kierunku, żeby przestrzegać jakie normy? Ludzkie. Żeby przestrzegać ludzkie, moralno-prawne, obyczajowe normy, te, które ludzie ustanowili. Żeby przestrzegać, co ludzie wolą, a nie to, co woli Pan. Natomiast mniej się dzisiaj dba o to, co jest faktycznie przeteczeństwem. I na to, na co nasz werset zwraca uwagę, że Bóg tak chce, że jest wolą Bożą, byśmy się jeszcze więcej uświęcali, przez to wstrzymywać się będzie do wszechstronnictwa. Taka interpretacja dzisiejszemu społeczeństwu jest nie na rękę. Bo mówiąc bardziej delikatnie, stałaby w konflikcie z ich życiem. Dlatego słowo to w Biblii ma jeszcze i inne znaczenie, które dotyczy życia duchowego. I w Nowym Testamencie często oznacza oddawanie czci bożkom, uczestnictwo w pogańskich kultach, co również często określamy mianem bałwochwalstwa. Napisał apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3:5. Umartwiajcie wtedy członki wasze, które są na ziemi, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Również objawiciel święty Jan w wielu miejscach porusza ten temat, wskazuje, wprost określa, że ta rzecz jest duchowym przeteczeństwem. Nie będziemy czytać. Objawienie 14:8, 17:4, 18:3, 19:2. Również w Biblii to słowo zostało przetłumaczone na słowo nierząd, jak na przykład w Ewangelii Jana w 8:41. Oznacza to słowo również zdradę i cudzołóstwo. Jak Pan Jezus to powiedział w Ewangelii Mateusza 5:32 i Ewangelii Jana 8:3. Więc czytając te wersety możemy zauważyć, że dotyczyć ono może sfery życia tak cielesnego, jak i sfery życia duchowego. Przeteczeństwo cielesne na ogół wydaje się, że jest bardzo dobrze zrozumiane. Wiemy, o co chodzi. Żyjemy w takim kraju, gdzie te normy życia cielesnego są jeszcze w jakiś sposób honorowane. Chociaż trzeba podkreślić w tym miejscu, że różne media, jak również różne zachowania ludzi z pierwszych stron, gazet, celebrytów, mało tego, że pokazują, ale nawet zachęcają do wszechstronnictwa. Zachęcają do rozwiązłości, do niewierności i do tym podobnych rzeczy. Na skutek czego dzieje się tak, że popyt na czynienie woli Bożej cały czas spada. Dlatego czytając dalsze wersety z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z tego 4 rozdziału, zauważamy, że właśnie tą rzecz apostoł miał na myśli, pisząc list do Tesaloniczan. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od przeteczeństwa, a żeby umiał każdy z was naczyniem swoim władać w świętobliwości i w uczciwości. Nie w namiętności rządzy, jak moi poganie, którzy nie znają Boga. I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczyli. Bo raz nie powołał Bóg, pisze dalej apostoł, ku nieczystości, ale powołał nas ku poświęceniu. A przecież kto to odrzuca, pisze apostoł, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam dał też Ducha swego świętego. Więc, jak zrozumieliśmy, odrzucenie tej nauki, jaką apostoł kieruje do braci w Tesalonice, jest odrzuceniem Boga i odrzuceniem Bożej nauki. Teraz zastanówmy się, co to jest przeteczeństwo duchowe. Tak określamy ogólnie, że jest to łączenie się władzy kościelnej z władzą świecką, czyli kościoła z państwem. Jest ono wiele razy w Biblii podkreślane, jak już mówiłem, a szczególnie objawiciel święty Jan wiele razy w sposób definitywnie opisuje sytuację zagubioną. Należy w tym miejscu podkreślić, że zauważenie zrozumienie tego słowa i przekazanie tej nauki dla szerszego ogółu ludzi, którzy są zainteresowani Słowem Bożym, dokonał ruch reformatorski w około roku 1874. I był to ruch badaczy Pisma Świętego. Wtedy zrozumienie tej nauki, zrozumienie tego, co niesie Biblia w stosunku do przetaczeństwa duchowego spowodowało wielkie ożywienie wśród ludzi, wśród myślących chrześcijan. Dla przykładu przeczytajmy jedno miejsce. To objawienie 14 rozdział 8 werset. A za nim szedł drugi anioł, mówiąc: upadł Babilon, ono miasto wielkie, bo winny gniewu przeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. Głos anioła wskazuje na fałszywe nauki systemu Babilonu. Takie, że Kościół miał, starał się przewodzić w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych. Anioł mówi, że jest to winą przeteczeństwa, którym zostały napojone narody. A prorok Jeremiasz, jeszcze kontynuując tą myśl w 51 rozdziale, a 7 wersecie pisze: był ci Babilon kubkiem złotym w ręce pańskim, upijającym wszystkie ziemię. Wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. Pokazuje tutaj, że tak jak wino jest smaczne i chętnie ludzie z niego korzystają, tak chętnie narody piły wino przeteczeństwa. Chętnie się im fascynowały, które polegało na tym, że wspólne sprawowanie rządów cywilnych i świeckich i kościelnych przez osoby tak duchowe, jak i osoby świeckie wydawało się dla wielu rzeczy, dla wielu ludzi rzeczą bardzo piękną i pożądaną. Wydawało się rzeczą korzystną. Dawało poczucie pewności siebie i zapewnienie, zabezpieczenie swoich interesów. I przez wieki system ten upijał narody winem nienawiści, fanatyzmu i nietolerancji. Chociaż musimy przyznać, że ostatnio dla osiągnięcia swojego celu to zmienił swoje oblicze. Zaczął je zmieniać. I tą rzecz, to zjawisko wyjaśnił nam apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale od 13 wersetu, którego nie będziemy dzisiaj czytać. Natomiast zapomniano w tych czasach, że Biblia uczy, iż wybierający się wieku Ewangelii Kościół Chrystusowy miał być czystą panną, poddaną jednemu tylko mężowi Chrystusowi. Natomiast społeczność z winem błędu Biblia nazywa wprost duchowym przeteczeństwem. Jeżeli braterstwo więc dzisiaj chcielibyśmy być przychylni tym systemom w jakiś sposób, albo oddawać im szacunek, czy cześć, to byłoby to przeteczeństwem duchowym. Dlatego podejmowanie z naszej strony jakiejkolwiek współpracy z ową matką przeteczeństw, jak też i z jej córkami, jak pisze objawiciel, i obojętnie z jakiej przyczyny, czy z powodu wyjaźni, może naszej uległości, może szeroko rozumianej tolerancji czy współpracy, byłoby duchowym przeteczeństwem. Dlatego jeżeli chcemy, by proces naszego uświęcenia postępował, to mamy się od tych rzeczy wstrzymywać. To jest nawet bardzo mało powiedziane, wstrzymywać. Ale nie miejmy, braterstwo, nic z nimi wspólnego, abyśmy nie stali się uczestnikami jego planu. O tych rzeczach naucza nas apostoł Paweł w naszym tematowym wersecie. I czytając jeszcze jeden werset wcześniej, werset drugi, pisze: gdyż wiecie, jak jeźmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa. Takieśmy wam rozkazania dali z upoważnienia Pana Jezusa, że taka jest wola Boża, bo Bóg jest autorem naszego pojednania, Pan Jezus wykona cudnego szpiewania. I powstaje teraz pytanie. Jeżeli zatem rozumieliśmy to przesłanie apostolskie, czy możemy czynić inaczej? No nie, nie możemy czynić inaczej. Możemy natomiast, a nawet powinniśmy, jak brat powiedział nam przy rozpoczęciu, że powinniśmy w tej służbie podnosić sobie nawzajem ręce i ciągle powtarzać. Bracia, taka jest wola Boża. Prorok Jeremiasz w 2 rozdziale, 5 wersecie napisał, tak mówi Pan, co złego znaleźli we mnie wasi ojcowie, że tak daleko odeszli ode mnie. Poszli za nic nieznaczącymi bożkami i w ten sposób sami siebie unicestwili. Te słowa uczą nas, że Pan Bóg daje nam dary dobre. A my powinniśmy je brać. Prawda, usprawiedliwienie, powołanie, to daje Pana Boga. On nam je daje. Czy możemy z nich zrezygnować, a wybrać co innego i udać się, jak mówił Jeremiasz, za nic nieznaczącymi bożkami? Oczywiście, że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Mamy tego świadomość. Dlatego Adam upadł, Pan Bóg na to pozwolił. Często Bóg pozwalał Izraelowi zejść z właściwej drogi, nie czynić woli Bożej. I nam też pozwoli, jeżeli nie zechcemy iść jego drogą, ale proszę Państwa, to co nas potem spotka, i teraz, i potem, to będzie konsekwencją tylko naszego wyboru. Napisał święty Jan w 1 mieście, w 2 rozdziale, a 17 wersecie, że świadczy przemija i porządliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Wszystko przeminie. To życie przeminie, ale tylko ci, co czynią wolę Bożą, mają szansę żyć wiecznie. Dlatego jest tak ważne, by tą wolę Bożą znać i czynić w obecnym czasie. Bo wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. Ale jeśli by kto Państwem Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Ten zaś jest sługa, który by znał wolę Pana swego, a nie był gotowy, ani czynił według woli Jego, wielce będzie karany. To słowa Biblii. Czy mamy przydatelstwo na naszych rękach zwierciadło, w którym możemy się przeglądać, czytać nauki Pana Jezusa, apostołów, jak już powiedziałem, i z nich wyciągać lekcje i naukę, jak w naszym życiu możemy wypełniać wolę Pana Boga. Tak napisał apostoł Paweł w 2 mieście do Koryntian, w 3 rozdziale 18 werset, że my wszyscy, którzy odkryty obliczem na chwałę Pańską, jako zwierciadle patrzymy. Toż wyobrażenie czynieni bywamy z całym chwałem, jako od Ducha Pańskiego. Widzimy to jak zwierciadło. Czytając te słowa i nauki, mamy świadomość, jak powinniśmy nasze życie prowadzić. Patrząc w to zwierciadło, dostrzegamy, że czynienie woli Bożej sprawia nasze uświęcenie. Przy działaniu Ducha Pańskiego dokonuje przemiany z chwały w chwałę. I jeżeli braterstwo dołożymy do tego naszych starań, będziemy się przemieniać, ponieważ samo się nic nie zrobi. Sama wiedza nic nie da, ale dopiero wprowadzenie jej w czyn przynosi owoc. Uświęcenie przez braterstwa to nie jest jakiś przedmiot, który możemy wziąć na chwilę, albo jakieś ubranie, które możemy się przyodziać według naszej potrzeby. Uświęcenie to nasza trwała postawa, to prawda, to doktryny, to zasady moralne, to utrwalony prawy charakter. Nie możemy, braterstwo, mówić o uświęceniu, nie rozumiejąc swojej roli w Chrystusie. I do tego dzieła wybrał nas Bóg, tak jak apostoł pisze w liście do Efezjan 1:4, że jako nas wybrał w Nim, w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienagomnionymi przed publicznością Jego miłości. Drodzy braterstwo, tak bardzo wiele otrzymaliśmy w naszym życiu. zmazanie grzechu pierworodnego, otrzymaliśmy usprawiedliwienie dzięki zasługom naszego Pana, skorzystaliśmy z nauki powołania, ze słodzenia, weszliśmy w pomazanie, synostwo, korzystamy z ołtarza po oczyszczeniu naszych grzechów, tworzymy społeczność świętymi i mamy nadzieję, która nas nie pohańbi. I apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, 10 wersecie, gdy pisze, to zaczyna od takich słów. A Bóg wszelkiej łaski. To znaczy, że tych łask, z których skorzystaliśmy, jest o wiele, wiele jeszcze więcej. Więc jakim uczuciem do tych łask przystępujemy? Czy apostoł Paweł nie podkreślił tego w naszym wersecie tematowym? Jak powinniśmy do tego podchodzić? Gdy apostoł Paweł, pamiętamy ten opis, otrzymał takie szczególne objawienie od Pana, to w liście do Koryntian napisał, że Pan objawił mu pewne rzeczy, o których w owym czasie nie godziło się mówić nawet o tych rzeczach. To znaczy, że miał pewne widzenia apostoł, którego znaczenia może nie było mu wolno wtedy wyjawić, wytłumaczyć. Nie było mu wolno ogłaszać innym ludziom. Ale były to tak wspaniałe rzeczy, które niemożliwe były człowiekowi nawet do opowiedzenia. I pisze, że kiedy to zobaczył, to był zachwycony aż do trzeciego nieba. Kiedy apostoł Paweł zobaczył te przyszłe rzeczy, chwałę, błogosławieństwa tysiąclecia, to Bóg nagotował wszystkim, którzy to miłują, to pisze, że co zrobił? Że wpadł w zachwyt. Do tego stopnia, że nie potrafił nawet powiedzieć, jak się to stało. Przez te 2 dni konwencji pomyślmy, braterstwo, czy czynienie woli Bożej i co się z tym wiąże, nagroda bez wiecznego życia w trzecim niebie, czy wprawia nas dzisiaj w zachwyt, czy chętnie o tych rzeczach rozmawiamy, rozmyślamy, czy staramy się czynić wolę Pana Boga, a potem pisze apostoł dalej. A potem, gdy w tym zachwycie opowiada o Ewangelii Festusowi, to usłyszał słowo: szaleje szwagę. Wielka nauka przywodzi się do szaleństwa. Proszę braterstwa, nigdy nie zapomnę słów, jak około 40 lat temu brat Jończy mówił podniesionym głosem w wykładzie, że chrześcijanin powinien być szaleńcem. Że dla Chrystusa, dla tej idei, dla jakiej poświęciliśmy nasze życie, to chrześcijanin powinien być szaleńcem. W poświęceniu się naszym, w ofiarowaniu. Że nikt i nic nie powinno zatrzymać nas od czynienia woli Bożej. Bo to jest braterstwo wspaniała idea. Wspaniała nadzieja, piękna i wzniosła i cudowna perspektywa życia wiecznego, której serdecznie bym braterstwu życzył osiągnięcia. Jeżeli będziemy czynić wolę Bożą, to nam wielce w tym pomoże i tego właśnie czynienia woli Bożej braterstwu życzę i sam pragnę.